Otwórzmy proszę psalm 119, przeczytajmy kilka wierszy z tego psalmu. Wiersz 15. Rozmyślam o rozkazach Twoich i patrzę na drogi Twoje. Wiersz 23. Choć książęta zasiadają z połem i zmawiają się przeciwko mnie, jednak sługa Twój rozmyśla o ustawach Twoich. Wiersz 48. Wznoszę ręce do przykazań Twoich, które kocham, i rozmyślam o ustawach Twoich. Wiersz 78. Niech się zawstydzą zuchwali, gdy gnębią mnie niesłusznie. Ja zaś rozmyślam o ustawach Twoich. Wiersz 97. O jakże miłuję zakon Twój. Przez cały dzień rozmyślam o nim. Wiersz 99. Jestem rozumniejszy od wszystkich moich nauczycieli, bo rozmyślam o świadectwach Twoich. I jeszcze otwórzmy piątą księgę Mojżeszową, 6 rozdział, i przeczytajmy wiersze od 6 do 9. Piąta księga Mojżeszowa, 6 rozdział, czytamy od wiersza 6 do 9. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do swojej ręki jako znak. Niech one Ci będą ozdobą przed oczami. Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na Twoich bramach. Nowy pastor został powołany do pewnego zboru. W pierwszą niedzielę wstał, stanął za kazalnicą i wygłosił poruszające kazanie. Cały zbór był poruszony, wstrząśnięty. Podobał im się ich nowy kaznodzieja. Następną niedzielę wstał, stanął za kazalnicą i zrobił to samo. Dosłownie to samo. To samo kazanie, te same ilustracje, te same wiersze biblijne, to samo wezwanie na końcu. Ludzie słuchali, nieco zaniepokojeni. Jakieś drobne szmery się pojawiły, ale nikt nic nie powiedział. Głośno. Kolejna niedziela. To samo kazanie. Te same wiersze. Te same ilustracje. Starsi zboru zaniepokoili się. Zwołali spotkanie Rady Starszych na poniedziałek wieczór i zaprosili tego kaznodzieja. Pytają go, czy to jest jedyne kazanie, które znasz? Mówi, o nie, mam wiele kazań przygotowanych, ale nie mogę wam ich głosić, póki do tego się nie zastosujecie. I przeczytałem tę ilustrację, pomyślałem sobie, może zrobię to samo. Przeczytałem na samym początku kilka wierszy, które czytałem 3 tygodnie temu. Chciałbym zadać wam pytanie. Czy wzięliśmy je sobie do serca? Ilu wierszy biblijnych nauczyłeś się, bracie? Ilu wierszy nauczyłaś się na pamięć, siostro, od tamtego czasu, kiedy mówiliśmy o konieczności uczenia się Słowa Bożego na pamięć? Czy jaki jest sens mówić kolejne kazania skoro nie stosujemy się do tych, które już słyszeliśmy. Nie, może ktoś z was się zaczął uczyć. Nie mówię, że nie. Ale po waszych minach tak nie widzę za bardzo jakiegoś takiego potwierdzenia, że wzięliśmy sobie to do serca. Ktoś powiedział, że obecne pokolenie chrześcijan jest tak bardzo zajęte chrystianizacją Kościoła, że bardzo możliwe, że jesteśmy najlepiej wykształconym, najbardziej aktywnym, a jednak najmniej duchowym Kościołem, jaki kiedykolwiek istniał w historii. Mamy czas, aby słuchać kazań na temat uwielbiania Boga, ale ilu z nas faktycznie zamyka się w swojej komorze z Bogiem, aby Go uwielbiać? Aby się Nim rozkoszować, aby Go czcić. Mamy czas, aby słuchać kolejnego kazania, kiedy jeszcze nie zastanowiliśmy się nad poprzednim i nie wprowadziliśmy go w życie. Niech nam Bóg pomoże. Dlaczego jesteśmy w takim wielkim pośpiechu? Ciągle gdzieś biegniemy, ciągle gdzieś się spieszymy, jakbyśmy przed czymś uciekali. Jeszcze to musimy zrobić, jeszcze tamto musimy zrobić. I tak samo jest w Kościele, tak samo jest w sprawach Bożych, zauważam. Jest tyle kazań dzisiaj do wysłuchania, wiecie, w internecie są ich tysiące. Jest tyle książek chrześcijańskich napisanych i ja sam mam pełne półki. Większość z nich nie przeczytałem. Jeszcze tyle zostało mi do przeczytania. Myślę, że gdzieś jesteśmy zagonieni. Jakieś takie myślenie, że im więcej słuchamy, im więcej jesteśmy zaangażowani w to czy w tamto, tym bardziej duchowi jesteśmy. Ale myślę, że może być to zwodnicze. Myślę, że może być to kolejna diabelska pułapka. Takiej aktywności, w której nie ma żadnej głębszej refleksji. Takiego biegu, w którym tak naprawdę czasami brak jest zastanowienia, po co to wszystko, czemu to służy, z czego to wypływa. Myślę, że ważne jest, abyśmy mieli w naszym życiu taki czas, kiedy zatrzymujemy się i zastanawiamy się nad tym, co robimy. Jak żyjemy? Zastanawiamy się, czy tak naprawdę mam w swoim życiu właściwie poukładane priorytety. Czy nie jest tak, że i to widzę to po prostu w każdej jednej sferze życia, to zarówno tej naszej takiej, mówię, duchowej, chrześcijańskiej, ale też tak myślę sobie o życiu rodzinnym, wielu dzisiaj rodzin. Chcemy, żeby nasze dzieci tu były i tam były i to zrobiły i to osiągnęły i w tym były dobre i w tamtym były dobre. I rozumiem, że z jednej strony chcemy je ustrzec przed takim, przed bezczynnością, przed głupotą. Nie chcemy, żeby po prostu nie wiedziały, co mają ze sobą robić i zajęły się czymś złym. Ale z drugiej strony czasami się zastanawiam, czy to nie jest tak, że po prostu próbujemy wpakować ich nie wiadomo co i po prostu pędzimy z językiem na brodzie, próbując zdążyć ze wszystkim. Czujemy się tym sfrustrowani, zmęczeni, zagonieni, zagubieni. Szczególnie jeśli nie przynosi to takich efektów, jakich się spodziewaliśmy. Kiedy okazuje się, że tak wiele żeśmy zrobili, tak wiele żeśmy się starali, tak wiele pracowaliśmy i prostu nie ma tych efektów, które powinny być, które mówili nam, że będą, jak tak się dołożymy, jak tak się postaramy. Myślę, że to samo jest prawdą, jeśli chodzi o Słowo Boże. Możemy sobie założyć dyscyplinę czytania Słowa Bożego i czytać 3 rozdziały dziennie, 5 rozdziałów dziennie. Niektórzy się szczycą, że 15 dziennie czytają. Niektórzy 5 razy w roku są w stanie całą Biblię przeczytać. Ja nie chcę powiedzieć, czy to jest złe. Nie chcę powiedzieć, że to jest nieduchowe. Absolutnie. Ale zastanawiam się, czy to o to chodzi. Zastanawiam się, czy rzeczywiście jestem w stanie przetrawić taką ilość Słowa Bożego i rzeczywiście zastanowić się, rozważyć i zastosować to, co czytam w moim życiu. Mówiliśmy o konieczności rozmyślania nad Słowem Bożym. Tak jak powiedzieliśmy, to słowo rozmyślanie jest jak przeżuwanie pokarmu przez zwierzęta, które żują, tak jak krowa. To nie jest połykanie wielkich ilości w dużym tempie, ale to jest jak gdyby obracanie w myślach pewnej jednej sprawy. Zastanawianiem się, rozważaniem, zgłębianiem jednej kwestii, tak jak krowa, która wraca i wraca do tego samego pokarmu i przeżywa go, i przeżywa, i przeżywa. I ta idea rozmyślania zawiera w sobie taki element, takiego zgłębiania, takiego zastanawiania się, takiego wejrzenia w to słowo, z którego rzeczywiście jesteśmy w stanie wyciągnąć jak najwięcej pokarmu dla siebie i które w konsekwencji prowadzi do zmiany naszego myślenia, do zmiany naszej woli i do działania w oparciu o to słowo. Bracia i siostry, co z tego, że wysłuchamy kolejne kazanie, jeśli w naszym życiu praktycznie z tym nic nie zrobimy? Co z tego, że wysłuchamy 10 kazań? Co z tego, że mielibyśmy dzisiaj cały dzień sesję, kazanie po kazaniu? Jakbyśmy wyszli stąd, ile byśmy byli w stanie z tego spamiętać? Ile mielibyśmy czasu, żeby się nad tym zastanowić? Ile mielibyśmy czasu, żeby to rozważyć? Ile z tego bylibyśmy w stanie przełożyć na praktykę? Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale mówił wiele w podobieństwach. I w 3 wierszu czytamy, że Pan Jezus rzekł: oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. I w wierszu 18 Pan Jezus mówi: wysłuchajcie więc podobieństwa o siewcy. Wiersz 19. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, to jest ten, kto jest posiany na drogę. Pan Jezus podawał ilustracje kobiety, mężczyzny, którzy usłyszeli słowo o Królestwie Bożym. Jednak słuchając, nie rozumieli. Czym jest zrozumienie? Myślę, że zrozumienie oznacza przełożenie teorii na praktykę. Jest pojęciem, co ja mam z tym zrobić, co słyszałem. Nie jest tylko wiedza, którą posiadam, którą dodałem do jakichś informacji, ale zrozumienie oznacza: aha, to mnie dotyczy, to muszę zrobić to, muszę zrobić to, muszę, już wiem, jak mam żyć. To jest zrozumienie w biblijnym kontekście. Tego potrzebujemy. Nie tego, żeby posiadać więcej i więcej informacji, ale żeby po prostu wiedzieć, jak mamy żyć, jak mamy postępować, jak mamy się Bogu podobać, jak do Niego przystępować, jak Go czcić, jak Mu służyć. Czytamy tutaj o tych, do których Pan Jezus przyrównuje do posianych na drogę, że zanim oni nawet mieli szansę, czy zanim skupili się na tym, co słyszeli, zanim mogli to rozważyć i przyjąć, przyleciały ptaki i zjadły to, co było posiane. I oczywiście Pan Jezus tutaj wyjaśnia, o co chodzi. Mówi, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu. I szatan, myślę, robi to na różne sposoby. Może być tak, że słuchamy słowa, czy czytamy słowo i on zasiewa wątpliwości w naszych sercach. I my wzruszamy ramionami i po prostu ignorujemy to, co słyszymy. I to nie pozostaje w nas. Może być tak, że słuchamy, ale nasze myśli po prostu gdzieś, jesteśmy jakby bombardowani innymi myślami i nie możemy się skupić w ogóle na tym, co słuchamy czy czytamy. I z jednej strony coś tutaj próbujemy wziąć, coś próbujemy czytać, ale jeszcze to muszę zrobić, jeszcze tym się muszę zająć, jeszcze to jest, jeszcze tamto i cała masa rzeczy. I tak naprawdę znowu to słowo nie ma szansy w ogóle zaszczepić się w naszych umysłach, ani tym bardziej w naszych sercach. Po prostu przeczytaliśmy, zamknęliśmy i tak jakbyśmy w ogóle nie otwierali. Od razu nam zostało ukradzione. Myślę też, że jest możliwe, że szatan zrobi wszystko, aby nie pozwolić nam skoncentrować się na tym słowie, które słyszymy, na odpowiednio długi czas. Jeśli nawet miałby zastąpić jedną prawdę kolejną prawdą, tak długo jak nie mamy czasu, aby ta prawda była zaszczepiona w naszych sercach, aby ta prawda zmieniła nasze myślenie, nasze życie, myślę, że zaciera swoje diabelskie ręce i cieszy się swoją diabelską radością. Nawet jeśli musi zamienić jedną prawdę kolejną prawdą i kolejną prawdą i kolejną prawdą. Tak długo, jak nic z tym nie robimy, on jest zadowolony. Pan Jezus powiedział, ten, który buduje na skalę, ten, który buduje na skalę, to ten, który słucha mojego słowa i wykonuje je. Natomiast ten, który słucha mojego słowa, zauważcie, słucha, ale nie wykonuje, jest jak człowiek, który buduje na piasku. Dlaczego? To nie znaczy, że on nie buduje. On buduje. Tyle, że ta jego budowla jest tak słaba, jest tak nieugruntowana, że wystarczy pierwszy lepszy sztorm i wszystko zostanie zmiecione. I Pan Jezus mówi, to jest głupiec. Taki człowiek jest głupcem, który tak buduje, który słucha i nie wykonuje. A więc tak naprawdę, jeśli chcemy budować na skalę, jeśli chcemy, żeby nasz dom duchowy był mocny, żeby był trwały, żeby mógł ostać się w burzach, musimy tak budować, aby nasze słuchanie przekładało się na czynienie, na życie. To jest jedyny sens, dla jakiego mamy Słowo Boże. To jest jedyny powód, abyśmy przez to Słowo byli przemienieni i żyli według tego Słowa. W innym wypadku budujemy na piachu. I życiowe sztormy to naszą jakość naszego budowania bardzo szybko weryfikują. Kiedy przychodzą niepowodzenia, kiedy przychodzą choroby, kiedy przychodzą finansowe kłopoty, zdrowotne, jakiekolwiek, cokolwiek się dzieje takiego, zauważmy, że jedni stoją stabilnie. I są w stanie, tak jak Hiob, stawić czoła tym doświadczeniom i uwielbić Boga w swych doświadczeniach. I nie załamać się w tych doświadczeniach. Natomiast inni, wydawało się, tacy byli mocni, tacy byli wierzący, tacy tak znali, tak byli zaangażowani. Tu wszędzie ich było pełno. Ale gdy przyszła burza w ich życie własne, nagle wszystko się rozsypało. Myślę, że jeśli nauczymy się skupiać na tym, co Bóg do nas mówi i głęboko rozważać tego, co Bóg do nas mówi, może się okazać, że ta cała masa materiału, która jest dla nas dostępna, może okazać się naszą zgubą. Zastanawiam się, czy to nie jest tak, że ci chrześcijanie, którzy są w kościołach podziemnych, którzy nie mają książek, nie mają kaset z kazaniami, nie mają prawie nic, mają czasami tylko fragmenty Słowa Bożego, zastanawiam się, czy to nie jest powodem, dlaczego są tak duchowo głębocy, że po prostu mają tak niewiele, ale na tym tak się skupiają, ale jest to im tak bliskie, jest to tak głęboko wyryte w ich sercach, że posiadają głębie, której wielu z nas nigdy w swoim życiu nie doświadczyło, chociaż mamy tak wiele. Być może dla wielu z nas jest potrzeba, żeby wysiąść z tego ekspresu, którym pędzimy, i zacząć po prostu chodzić z Bogiem. Pan Jezus powiedział: tak niewiele potrzeba. Tylko jedną rzecz. Możemy być jak ta Marta, z dobrymi intencjami, z dobrymi chęciami, z dobrym sercem. Możemy ganiać i złościć się i być sfrustrowani, nie umieć usiąść przy stopach naszego Pana i wsłuchiwać się po prostu w Jego głos, kiedy On chce do nas mówić. O, gdzieś tam z kuchni słyszymy, coś tam On coś tam mówi. Gdzieś coś nas dolatują, jakieś szczątki Jego rozmów. Ale jesteśmy zbyt zajęci, jeszcze musimy to zrobić, jeszcze musimy tamto zrobić, jeszcze w tym i w tamtym musimy się wykazać. I bracia, siostry, ja rozumiem, że życie pełne jest wyzwań. Ja też się z tym zmagam, każdy z nas się z tym zmaga. Ci czegoś oczekują, tutaj jest jakaś potrzeba, to trzeba zrobić. I jest wiele rzeczy, których no, nie można po prostu tak zostawić. I to nie chodzi o to, żeby teraz zostawić wszystko, siąść, zamknąć się w pustelni z Biblią i słuchać tylko Pana. Nie o tym mówię. Z drugiej strony, jeżeli nie znajdujemy takiego czasu w naszym życiu, kiedy zamykamy się z naszym Panem, kiedy tak Pan Jezus nam nakazał, zamykamy drzwi naszej komory i wsłuchujemy się w Jego głos i pozwalamy, żeby Jego Duch wyrył Jego Słowo na naszych sercach, to jakże możemy spodziewać się duchowego rozwoju? Jakże możemy spodziewać się jakiejś głębi w naszym życiu? Jakże możemy doświadczyć tego, o co prosimy Boga, o co modlimy się, żeby działał pośród nas, żeby wylewał obficie swego Ducha na nas, żeby zmieniał naszych sąsiadów, nasze rodziny, nasze dzieci, jeśli sami jesteśmy płytcy? Jeśli wszystko, co robimy, to ciągły bieg, ciągła gonitwa za wiatrem. Trzy tygodnie temu i dwa tygodnie temu mówiliśmy o tym, że czytaliśmy te nakazy Boże, aby Jego Słowo mieszkało w naszych sercach, że uczenie się Biblii na pamięć to nie jest opcja, ale że to jest nakaz Boży, że to jest konieczność w naszym życiu. Dlatego, że jeżeli mamy rozmyślać o tym Słowie w dzień i w noc, kiedy wstajemy, kiedy kładziemy się, kiedy idziemy drogą, kiedy rozmawiamy z naszymi dziećmi, to nie jesteśmy w stanie tego czynić z Biblią w rękach. Ona musi być w naszych sercach. I tak naprawdę możemy powiedzieć, wiesz, bracie, no, po prostu ja naprawdę nie mam czasu. Powiedz to Bogu. Bóg stworzył czas. I Bóg, który mieszka w wieczności, stał się jednym z nas. Przyszedł tutaj na ziemię i pamiętajcie, Pan Jezus miał tylko 3 lata, aby założyć swoje wieczne królestwo na ziemi. Tylko 3 lata. I zobaczcie, jak często zostawiał tłumy, zostawiał swoich uczniów, szedł w jakieś miejsce osobne, aby być ze swoim Ojcem. Miał tylko 3 lata, moglibyśmy, musiał się bardzo spieszyć, wiecie, w takim świecie, w jakim On przyszedł. Gdzie po prostu było, zło się tak panoszyło, gdzie, jak czytamy w zapisach, homoseksualizm w tym cesarstwie rzymskim był na porządku dziennym, gdzie kobiety niektóre 24 razy potrafiły być rozwiedzione i mieć nieraz kilkakrotnie tych samych mężów. Niewyobrażalne rzeczy się działy. To nie był idealny świat, to był zły świat. Żydzi tak daleko odeszli od słowa. Z jednej strony mamy tych formalnych faryzeuszów, którzy trzymają te wszystkie zewnętrzne formy religijności, ale w środku są puści, nie znają Boga, są pełni grzechu. Z drugiej strony mamy celników, rozpustników, ludzi żyjących w całkowitej wolności wszystkiego. Mało kto dożywał 40. Ludzie umierali szybko. Takie było życie, w takim tempie, w takim grzechu. I Pan Jezus przyszedł i tak naprawdę poświęcił 3 lata. Praktycznie rzecz biorąc. Oczywiście żył wcześniej 30 lat, ale nie czytamy o jego działalności, zakładania królestwa. Miał 3 lata na tę pracę. I zobaczcie, ile z tych 3 lat, ile czasu znajdował, żeby poświęcić, żeby być sam na sam ze swoim Ojcem. Nieraz cały dzień służył. Także jego rodzina nawet przyszła pewnego razu i myślała, że odchodzi od zmysłu, bo nawet nie miał czasu, żeby jeść. Nieraz po takim całym dniu szedł gdzieś na osobność i spędzał całą noc w modlitwie. Czy my myślimy, że możemy robić coś innego w naszym życiu i doświadczyć tego samego, czego Jezus doświadczał w swojej służbie? Czyż nie uważacie, że jest to dziwne, że znajdujemy czas na to, żeby zjeść? Znajdujecie czas? Czy nie macie czasu, żeby jeść? Myślę, że znajdujecie czas, żeby jeść. Znajdujemy czas, żeby iść do pracy? Czy nie macie czasu, żeby chodzić do pracy? Znajdujemy czas, żeby odpocząć? Znajdujemy czas, żeby się wyspać? Nie znajdujemy czasu, żeby spędzić go z Bogiem? Czy jest coś ważniejszego w naszym życiu? Jeśli uważamy, że nie mamy czasu na spędzanie czasu z Bogiem, to gdzieś nasze priorytety są poprzewracane. Lepiej byłoby opuścić jeden posiłek i spędzić ten czas z Bogiem, jeśli faktycznie jesteśmy tacy zagonieni, niż jeść 3, 4, 5 razy dziennie, a nie mieć czasu na to, żeby słuchać Boga. Tak jak powiedzieliśmy, Ten proces przemiany naszych serc przez Boże Słowo to jest proces. To nie jest kwestia jednego kazania, to nie jest kwestia przeczytania jednego rozdziału, jednego wiersza, jakiegoś jednego cudownego doświadczenia. To jest po prostu codzienne nasze życie, codzienna walka z tymi wyzwaniami życiowymi, aby znaleźć ten czas, aby poświęcić ten czas i aby dobrze wykorzystać ten czas. Skupić całe nasze jestestwo na tym, co Bóg do nas mówi, aby jak najwięcej wziąć z tego słowa, aby ten złodziej nasienia nie przyszedł do nas i nie zabrał nam tego. Dlatego potrzebujemy regularnych powtórek. Myślę, że wszyscy byliśmy w szkole i swego czasu nauczyliśmy się piosenek, wierszy. Ja się uczyłem. Nigdy nie miałem dobrej pamięci. Do dzisiaj nie mam. Wiecie, jaką ja mam pamięć. Można kawałek opowiadać o mojej pamięci. Ale nauczyłem się wierszy, piosenek, deklamować, Pana Tadeusza, fragmenty. Jak? Powtarzałem. Nie raz, nie dwa, ale tyle razy, ile było trzeba, aż zapamiętałem. Jak to słowo może mieszkać w naszych sercach? No, musimy je powtarzać. Nie pędzić do następnego i do następnego i do następnego, jeśli nie pamiętamy tego, od czego zaczęliśmy. Ja nie mówię, że nie mamy czytać większych fragmentów Słowa Bożego, ale dobrze jest, abyśmy każdego dnia chociaż jeden wiersz nauczyli się na pamięć. I abyśmy następnego dnia wrócili do tego wiersza i następnego dnia wrócili do tego wiersza. Spróbujmy może w taki praktyczny sposób przyjrzeć się, jak na przykład można się uczyć Słowa Bożego. Załóżmy, że chcielibyście wstawać wcześniej rano, aby zanim pójdziecie do pracy, czy zajmiecie się tym, czym się musicie zająć, żeby spędzić czas z naszym dobrym Bogiem i z Jego cennym Słowem. I wiem, że dla większości z Was to nie jest żaden problem, ale tak teoretycznie, załóżmy, że jest to problem, żeby wcześniej wstać. Załóżmy, że jest to mój problem, nie jest to Wasz problem. A więc szukam w Słowie Bożym takich wierszy, które zawierają w sobie słowa obudź się, rano, dzień, ranek, wcześnie. Jest to taka książka, która się nazywa Konkordancja. Dla większości z Was, którzy macie dostęp do internetu, nie ma problemu, żeby wejść do internetowej Biblii, wpisać te słowa i Wam się wyświetli cała lista wierszy, które zawierają te słowa. I możecie wybrać te z nich, które w jakiś sposób odnoszą się do tego tematu, ułożyć sobie je w kolejności, zapisać je na kartce i nauczyć się, załóżmy, jednego, dwóch wierszy na początek, na pamięć. Prostego wiersza. Ja wczoraj to zrobiłem, nauczyłem się jednego i dzisiaj rano od tego zacząłem. Nauczyłem się wiersza z listu do Efezjan, 5 rozdziału i 14 wiersz, który mówi: obudź się, który śpisz. Powstań z martwych, a zajaśnieje Ci Chrystus. Prosty, krótki wiersz. I wiecie, kiedy dzisiaj rano się obudziłem, kiedy jeszcze po tym przesunięciu czasowym było ciemno za oknem, mój czas wstawać. Czas wstawać. I zacząłem do siebie ten wiersz powtarzać. Obudź się, który śpisz. Powstań z martwych, a zajaśnieje Ci Chrystus. I wiecie, no tak trochę moją adrenalinę ruszyło. Stoczyłem się ze swego łóżka wygodnego, ciepłego, od żony, od boku żony. Ale nie mogę na tym poprzestać, to za mało, wiecie. Zaraz przychodzą te, wiecie, myśli, jeszcze to, jeszcze tamto, jeszcze wamto. A więc potrzebuję coś więcej, potrzebuję zwrócić swój wzrok na Boga. Jest taki dobry wiersz w Księdze Izajasza w 51 rozdziale, 9 wierszu, który mówi: obudź się, obudź się, oblecz się w siłę, tyś ramię Pana. Obudź się jak za dni dawnych, jak w czasach odległych. I myśląc o tym wierszu, na tym ramieniu chcę się oprzeć. Chcę doświadczyć siły tego ramienia w mojej porannej słabości. I biorę tą swoją listę wierszy, które wcześniej zapisałem, i czytam Psalm 17, wiersz 15. Dzięki sprawiedliwości ujrzę oblicze Twoje, kiedy się obudzę. Nasycę się widokiem Twoim. I czytam kolejny wiersz z drugiej Księgi Mojżeszowej, z 16 rozdziału i 7 wiersz, gdzie Bóg mówi: rano ujrzycie chwałę Pańską. I biorę te wiersze osobiście i modlę się nad nimi. Mówię: drogi Ojcze, dziękuję Ci za ten nowy dzień. I to, w jaki sposób mogę go rozpocząć, szukając Twego oblicza, wpatrując się w Ciebie. Proszę, nasyć moje serce Twoim widokiem. Napełnij mnie Twoją obecnością. Panie, rozjaśnij wszelką ciemność Twoją światłością. I kiedy to czynię, to przypomina się inny znany wiersz z Psalmu 118, wiersz 24, który mówi: oto dzień, który Pan uczynił. Weselmy się i radujmy się w nim. Co to za dzień będzie dzisiaj? Jaki to dzień? Boży dzień. Boży plan. Boża łaska. Prawie chce mi się już śpiewać. Oto mam przed sobą kolejny dzień, który jest dziełem mojego Pana. Dziękuję Mu za to, że mam kolejny dzień. Mogłem umrzeć tej nocy. Moje serce mogło się zatrzymać i mogłem się nie obudzić. Ale Bóg dał mi nowy dzień. I wzywam Je, abym się radował, abym się weselił, bo to jest Jego dzień. To jest Pański dzień. On przygotował dzisiaj dla mnie dobre rzeczy, dobre uczynki, abym w nich chodził. Zostawiam za sobą dzień wczorajszy, Jego sukcesy i Jego porażki. Panie, dziękuję Ci za nowy dzień. Daj mi łaskę przeżyć go dla Ciebie. Daj mi radować się Tobą, weselić się Twoimi błogosławieństwami, nie martwić się o dzień jutrzejszy, ale z radością służyć Ci dziś. Może to właśnie dzisiaj Jezus przyjdzie po swój Kościół. Może to właśnie dzisiaj. Panie, daj mi przeżywać ten dzień w takiej bliskości z Tobą, żebym był gotowy na Twoje przyjście, jeśli dzisiaj zechcesz przyjść. I patrzę następny wiersz, a to Psalm 5, wiersz 4. Panie, od rana racz słuchać głosu mojego. Rano przedkładam Ci ofiarę i wyczekuję. I dalej się modlę. Panie, dziękuję, że mnie słyszysz, że chcesz się ze mną spotkać i słyszysz daleko więcej niż moje słowa. Składam Ci ofiarę chwały i dziękczynienia. Ofiarowuję Ci samego siebie i wyczekuję Twojego głosu, Twojego działania, Twojej łaski. Panie, czekam na Ciebie. Czy to przywołuje na Waszą pamięć jakieś inne wiersze? Myślę, że każdy z Was, jeśli troszkę czytaliście Słowo Boże, to zaczynają napływać wiersze do Waszych serc, które znacie. Takie wiersze jak Psalm 27, wiersz 14, który mówi: oczekujże Pana, wzmacniaj się, a On utwierdzi serce Twoje, przeto oczekuj Pana. Czy Izajasza, 40 rozdział i 31 wiersz. Ci, którzy ufają Panu albo czekają na Pana, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach, jak orły. Biegną, a nie mdleją. Idą, a nie ustają. Już wiemy, o co się mam modlić. Panie, czekam na Ciebie. Znasz moją słabość. Wiesz, jak łatwo się zniechęcam, jak szybko się męczę, jak łatwo mógłbym ustać albo, co gorsza, zejść z drogi sprawiedliwości. Utwierdź moje serce, udziel mi Twojej siły, abym wzbijał się w górę jak orzeł, abym biegł i nie mdlał, abym szedł i nie ustawał. Bracia, siostry, kiedy tak się modlimy w oparciu o Boże Słowo, to nasze serca rosną w Panu. Napełniają się dobrą nadzieją. I szatan nie ma szansy napełniać ich zwątpieniem, niepewnością, lękiem przed tym, co nas czeka danego dnia. My patrzymy na Boże obietnice i opieramy się na nich. Czytam w trenach Jeremiasza w 3 rozdziale i 21 wierszu i następnym: to biorę sobie do serca i w tym jest moja nadzieja. Niewyczerpane są objawy łaski Pana. Jego miłosierdzie nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo. Wielka jest wierność Twoja. Pan jest moim działem, mówi dusza moja. Dlatego w Nim mam nadzieję. Dobry jest Pan dla tego, kto Mu ufa, dla duszy, która Go szuka. Uczyń te słowa Twoją modlitwą, Twoim dziękczynieniem. Uchwyć się ich i wiarą przyjdź się na nich. Rozkoszuj się dobrym Bogiem. Panie, Ty jesteś moim działem, w Tobie mam nadzieję. Pokładam Mu ufność Twojej łasce. Dziękuję, że niewyczerpane są objawy Twojej łaski, że Twoje miłosierdzie nie ustaje. Panie, okaż mi dziś swą dobroć, gdyż w Tobie jest moja nadzieja. Ciebie gorliwie szukam. Bracia i siostry, w każdej jednej sferze możemy wziąć miejsca Słowa Bożego, zapisać je na kartce i modlić się nimi każdego dnia, tak długo, aż one zapadną w nasze serca, aż wyryją się tam tak, że już nie będziemy potrzebowali tej kartki. Ale one po prostu będą mieszkać w nas. I będziemy w stanie się modlić. I będziemy modlić się zgodnie z wolą Bożą. Nie jest według naszych wymysłów, ale według tego, co Bóg nam objawia o sobie samym. I to są oczywiście tylko jakieś tutaj moje jakieś praktyczne przykłady, jak można korzystać z Bożego Słowa, aby uczyć się Go na pamięć, aby rozmyślać, aby też zamienić to, co czytamy praktycznie w naszą modlitwę. I może macie jakieś lepsze sposoby, może macie jakieś swoje formy, które dla Was lepiej działają, ale bracia i siostry, nie pozwólmy, żeby złodziej ziarna okradał nas. Nie pozwólmy na to. Zróbmy coś. Potrzebujesz to, weź, załóż jakiś zeszyt i po prostu zacznij notować te wiersze ze Słowa Bożego, które gdy czytasz jakiś dłuższy fragment, zawsze są jakieś wiersze, które w szczególny sposób nas dotykają. Ja mam swoją Biblię pokreśloną, pokolorowaną, dlatego że jakieś pewne wiersze bardziej do mnie przemawiają niż inne. To nie znaczy, że te inne są mniej ważne, ale po prostu tamte w jakiś taki sposób stały mi się bliskie, kiedy je czytałem. W jakiś szczególny sposób poruszył mnie tamtymi wierszami. I warto sobie jakoś to zorganizować, żeby to nie było tak, że przeczytałem dany fragment, zamknąłem i po prostu już nic z tego nie zostało. A taką niestety mamy większość z nas, pamięć. No, ilu z nas jest takich, co ma fotograficzną pamięć? Że przeczytasz rozdział i go potrafisz powtórzyć po przeczytaniu. Ja nie mam takiej pamięci. Moja pamięć tak si to jest. Po prostu tam coś tam wsypię w tego i zaraz po prostu wszystko przelatuje. Nie jestem w stanie zapamiętać tych rzeczy od razu. Potrzebuję to wiele razy przesypać, żeby gdzieś tam w końcu się tam to odłożyło. Przypuszczam, że podobnie jest z większością z was. A więc dobrze jest coś z tym zrobić, jakoś praktycznie pracować nad tym, żeby nie było tak, że upływają lata naszego chrześcijańskiego życia, a kiedy przychodzi do jakiejś rozmowy, kiedy przychodzi do świadczenia o Chrystusie, my często nie znamy na pamięć nawet wierszy, które mówią o zbawieniu. Rozmawiamy z ludźmi i zaczynamy kombinować, zaczynamy tłumaczyć im po swojemu, zamiast im po prostu zacytować to, co mówi Słowo Boże, dotyczące grzechu człowieka, dotyczące sprawiedliwości Boga, dotyczące konieczności pokuty, dotyczące mocy krwi Chrystusa, Jego zbawczej ofiary. Te rzeczy powinny być w naszych sercach. A jakże często na podstawowych kwestiach musimy sięgać do Biblii, musimy szukać, wiecie, żeby przypomnieć, jak to było. Bo nie pamiętamy, po prostu nie pamiętamy. Nigdy nie poświęciliśmy czasu, żeby to słowo włożyć w nasze serca. Czy to dziwne, że jesteśmy duchowo słabi? Czy to dziwne, że gdy szatan przychodzi do nas ze swoimi kłamstwami, nie umiemy się obronić? Zauważcie, jak Pan Jezus sobie radził z szatanem czy z jego przeciwnikami. Stawał i mówił, nie cytował, wiecie, jakichś współczesnych sobie mądrali, filozofów. Nie wdawał się z nimi w jakieś niekończące się debaty, ale po prostu mówił, napisano. I kończył rozmowę. Mówił to, co jest napisano w Bożym Słowie. To było jego ostateczne słowo. Dobrze zrobimy, jeśli się tego od Niego nauczymy. Jeśli w tej kwestii będziemy wstępować w Jego ślady. Możesz w tym swoim zeszycie podzielić te kartki jakoś tam tematycznie. Ja tak swego czasu robiłem. Jedna strona lub kilka stron, gdzie zapisuję te wiersze, które mówią o wspaniałości Boga, o dobroci Boga, o łasce, o Jego miłosierdziu. Kolejne strony, które mówią o Jego świętości, o Jego sprawiedliwości, o Jego gniewie, o Jego surowości, o Jego sądzie. Potrzebujemy jednych i drugich. Wiersze dotyczące zbawienia, odkupienia w Panu Jezusie, usprawiedliwienia z łaski. Fragmenty z psalmów, które pomagają nam uniżyć się przed Bogiem, pokutować z naszych grzechów, umartwiać to, co jeszcze w nas jest przyziemnego, cielesnego. Kolejna strona z wierszami odnoszącymi się do jakiegoś może duchowego problemu, z którym szczególnie się zmagamy. Masz problem z gniewem, masz problem z przebaczeniem, masz problem z niepowściągliwością języka. Biblia mówi o tych kwestiach i dobrze jest znać te wiersze i powtarzać je i rozmyślać nad nimi tak długo, aż one zapadną w nasze serca, aż przemienią nasze serca. Aż po prostu zaczniemy naturalnie, nasza wola się zmieni. Przez łaskę Bożego Ducha, który ożywi to Słowo, które jak czytaliśmy, to Słowo jest jak miecz obosieczny. Jest w stanie oddzielić pewne rzeczy w naszym życiu. Jest jak młot, który kruszy skałę. Jest to moc, która burzy warownię w myślach ludzkich. Potrzebujemy tego słowa w naszym życiu, w naszych sercach. Zapisuj te wiersze, wracaj do nich regularnie w swojej modlitwie, tak długo, aż one wyryją się w twoim sercu. Powtarzam, bracia, siostry, tak jak Pan Jezus powiedział, jest przeciwnik, który tylko czyha, żeby wykraść to słowo, które pada na naszą glebę. Tylko czeka. Nie pozwólmy się okradać, ale wykonajmy tę pracę przeorania naszych serc. Wykonajmy tę pracę rozmyślania nad Bożym Słowem, aby ono mieszkało w nas. Mieszkało w nas obficie. Czytamy w liście, apostoł Paweł pisze do Kolosan, Słowo Chrystusowe niechaj mieszka w was obficie. Czy mieszka w tobie Słowo Chrystusowe obficie? Czy możesz to powiedzieć? Czy jesteś nieposłuszny temu Słowu, temu wezwaniu, temu przykazaniu, aby ono mieszkało w tobie i we mnie obficie? Nie bądźmy, bracia, siostry, bezczynni w poznawaniu naszego Pana i Jego doskonałej woli objawionej w Jego Słowie. Bądźmy posłuszni Jego wyzwaniu, aby wyryć Jego Słowo na naszych sercach i rozmyślać o Nim w dzień i w noc. Powstańmy proszę do modlitwy. Panie, pomóż nam. Pomóż nam, Panie, dołożyć wszelkich starań, aby Twe Słowo mieszkało w naszych sercach. Abyśmy z drżeniem i z bojaźnią podchodzili do Twojego Słowa, ceniąc je sobie bardziej niż złoto i srebro, bardziej niż wszystkie kosztowności. Pomóż nam, Panie, dołożyć wszelkich praktycznych starań, aby to Słowo wypisać na naszych sercach, aby było tam, gdzie powinno być, nie tylko w naszym ręku, zapisane na papierowych kartkach, ale zapisane w naszych sercach głęboko, aby je czynić. Panie, pomóż nam, bo wiesz, że mamy słabą pamięć, bo jesteśmy zagonieni, bo jest to i tamto do zrobienia. To pomóż każdemu z nas tak ustawić priorytety naszego życia, abyśmy nie żyli jak ludzie tego świata, zabiegani, zagonieni, nie liczący się z Tobą, Panie, nie mający czasu dla Ciebie, ale abyśmy byli innym ludem, szczególnym ludem, królewskim kapłaństwem, tak jak powołałeś nas, Panie. I jedni z nas mają więcej tego czasu, który możemy poświęcić, inni mają mniej, ale dopomóż, Panie, każdemu z nas, abyśmy wygospodarowali tyle czasu, ile potrzebujemy na bliską, owocną społeczność z Tobą, w której nie spieszymy się, w której nie gonimy, w której nie koncentrujemy się na zdobyciu więcej i więcej informacji, ale na poznaniu Ciebie, Panie, na doświadczeniu Ciebie, na przemianie, której tylko Ty możesz w nas dokonać. Prosimy, dopomóż nam. Panie, wiesz, żeśmy słabi. Prosimy, pomóż. Potrzebujemy Twojej pomocy, Panie. Potrzebujemy Twojej łaski w tej sferze, aby kolejne dni, miesiące, lata naszego życia, ile nam, Panie, dasz, nie upłynęły nam w takiej duchowej pustce, w płciźnie, ale abyśmy prawdziwie pogłębiali naszą społeczność z Tobą, naszą prawdziwą znajomość Ciebie i zrozumienie Twojej woli, Twoich dróg, aby nimi chodzić, aby wydawać owoc i aby nasz owoc był obfitszy, aby się pomnażał, abyśmy byli, Panie, jak to drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie. Wszystko, co czynimy, powiedzie się dzięki Twemu błogosławieństwu, dzięki Twojej łasce. Proszę o to dla siebie, proszę o to dla moich braci i sióstr. Proszę o to, Panie, dla Twego Kościoła. Amen.